Jacek Karnowski, dzień dobry, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio Elżbieta Królikowska-Ewis, komentator spraw międzynarodowych, Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji Polskiej, Andrzej Rafał Potocki, publicysta, komentator i dzień Ryszard dobry. Makowski, publicysta, ale także satyryk, no, pieśniarz.
Przede wszystkim w sieci.
Wiele ról życiowych. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia od tragedii w Tatrach. To było coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, coś, co wstrząsnęło Polską. Posłuchajmy.
To było piekło, pogodowy Armagedon. Wielu turystów wchodzących na Giewont trzymało się metalowych łańcuchów. To właśnie w nie uderzył piorun.
Wszyscy w strachu byli, bali się i chowali się.
Cała akcja ratunkowa trwała zaledwie około 4 godzin. Hala Kondratowa zamieniła się w polowy szpital. W sumie udzielono pomocy ponad 150 osobom. W szpitalach wciąż przebywa ponad 30 rannych, ale jak zapewniają lekarze, ich stan jest stabilny.
Wszystkim służbom chcę w tych tragicznych momentach raz jeszcze bardzo, bardzo podziękować i zapewnić, że wszelka pomoc będzie udzielona.
Prezydent uczcił pamięć ofiar burzy minutą ciszy.
Także w dzisiejszych gazetach dużo o tych wydarzeniach, o tej tragedii. To było piekło, pioruny biły w Giewont jak w tarczę, raziły ludzi, odrywały ich od skał, rozrzucały po szczycie. Jedni płakali, inni modlili się, jakiś ksiądz udzielał im rozgrzeszenia. Nie sądziłem, że coś takiego jest w ogóle możliwe, mówi jeden z poszkodowanych turystów. No rzeczywiście, chyba nie sądziliśmy, że coś takiego jest możliwe, Jacek Łęski.
No, to pokazuje, że natura jednak jest czymś nie do końca przewidywalnym i choćbyśmy się nie wiem jak starali, to takie zaskoczenia się zdarzają. Tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście z tych wszystkich doniesień wyłania się obraz taki, że służby się zachowały bardzo profesjonalnie, właściwie reakcja była natychmiastowa i goprowcy też no, w trudnych warunkach pogodowych też tam latali i ratowali wszystkich, kogo się dało.
Jest śledztwo, które ma wyjaśnić, czy te wszystkie alerty, które są czasami wysyłane, czy te
Tutaj problem polega na tym, że to rządowe centrum wysyła tego typu alerty automatycznie w momencie, kiedy dostaje sygnał o bezpośrednim zagrożeniu od służb meteorologicznych. A takiego sygnału nie było, ponieważ to była taka burza, powiedziałbym, punktowa. Tak? Znaczy to się wydarzyło w konkretnym miejscu. Nie sposób było tego z jakimś wyprzedzeniem przewidzieć. Wydaje mi się, że taki obraz się wyłania z tych informacji, które mamy w tej chwili. I dlatego ta procedura nie zadziałała. Być może to jest przypadek, którym trzeba się jej bliżej przyjrzeć. Wydaje się, przynajmniej na razie, jak mówię, że tam no, według procedur wszystko wykonali, co do nich należało, a mimo to doszło do takiej tragedii.
Na pewno też ostrzeżenie, tak, tak. Że góry to są góry i zawsze trzeba
tak,
uważać.
Oczywiście.
Góry
ale,
i woda.
Ale to była tak, ale to była no, ogromna tragedia na miarę, powiedzmy, tsunami na Sumatrze, prawda, czy trzęsienia ziemi.
W sensie niespodziewanie.
Taka ilość osób. Chodzi oczywiście o ilość osób poszkodowanych tutaj. I służby, państwo zdało egzamin. Dlatego, że od czego służy państwo? Służy właśnie koordynacji różnego rodzaju służb właśnie. Temu, aby zapewnia profesjonalistów, potem sprawny sprzęt i współpracy właśnie tych wszystkich służb. I to zadziałało. Mało tego, właśnie zadziałało także. Ja zwróciłam uwagę na jeszcze jeden element, który świadczy dobrze właśnie o rozwoju naszego społeczeństwa. Pamiętam kilka lat temu, kiedy była ta słynna katastrofa samolotu między Kolonią a Barceloną w Alpach. Zadziałało również, sprawdziło się społeczeństwo. Na przykład restauratorzy czy właściciele kawiarni przesyłali posiłki darmowe oczywiście tym wszystkim wolontariuszom, służbom i tak dalej. Jak gdyby wprzęgnięte było w całą akcję ratowniczą. I tutaj po raz pierwszy właśnie usłyszałam, że właśnie posiłki, restauratorzy i właściciele kawiarni przekazywali za darmo no masie ludzi, bo to były służby, prawda, i wolontariat i tak dalej. Jednym słowem państwo się sprawdziło.
Ale są tu również takie konteksty światopoglądowe, polityczne, no bo tam jest krzyż.
No tak, mieliśmy wypowiedź Hartmana, artykuł w Fakcie, które obwiniały istnienie krzyża za tą tragedię, która tam się stała pośrednio, ale niemniej jednak taka była sugestia.
No profesor Hartmann wprost powiedział, krzyż znów zabija, tak?
Hartmann wprost powiedział.
Słowa.
Jeśli chodzi o profesora Hartmanna, to trudno się dziwić, bowiem on już kiedyś miał takie wypowiedzi, w których starał się łagodzić stosunek do pedofilii. W związku z tym to, że on już używa tego typu retoryki, weszło to w krew. No tutaj jest... Poważną bardzo sprawą jest brak kompletnie reakcji uczelni, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, bowiem Hartmann jest pracownikiem naukowym tejże placówki i kolejna jego wypowiedź pozostaje dalej bez reakcji środowiska naukowego i to jest niepokojące. Natomiast jeśli chodzi o publikację faktu, no to mamy do czynienia z wykorzystywaniem każdej sytuacji do tego, żeby uderzyć w krzyż. No, tu można podejść do tego w sposób transcendentalny, religijny, gdzie mamy przecież napisane w Ewangelii, że będą tacy, co komu ten krzyż będzie przeszkadzał. I widać wyraźnie, że bez konkretnego powodu ataki na krzyż to nie tylko ten na Giełoncie, ale w ogóle. I one są charakterystyczne dla środowisk, którym przeszkadza Kościół katolicki i które dążą do tego, żeby Kościół katolicki zniszczyć.
No, jest też słynna wypowiedź Jana Pawła II, wezwanie, brońcie krzyża od Giełontu do Bałtyku. I tutaj wracają te słowa dziś, Ryszard Makowski.
No tutaj trudno coś komentować, znaczy nie a propos tego krzyżelka, a propos tej tragedii, no to jest niesamowite, że ludzie jadą sobie na wakacje, mają fajne plany, wejdziemy na Giełont i nagle natura okazuje się silniejsza od człowieka, no można tylko współczuć wszystkim ofiarom i rodzinom tych, którzy zginęli, no bo no niestety tak jest, że człowiek nie jest niepodzielnym właścicielem ziemi, że tutaj jednak ta natura jest wielokrotnie silniejsza, no i tutaj też zdarzyła się sytuacja zupełnie trudna do przewidzenia i ciężko winić służby i myślę, że...
I skala,
nawet trudno domniemywać, że śledztwo prokuratury coś tu wyjaśni, no bo co tu
ale chyba musi być podjęte, bo są ofiary śmiertelne. Proszę Państwa, wróciła także sprawa reparacji od Niemiec, wróciła za sprawą i wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i za sprawą publikacji w prasie niemieckiej. Posłuchajmy.
Premier Mateusz Morawiecki, w wywiadzie którego udzielił kilku niemieckim gazetom, podkreśla, że Polska nigdy nie zrezygnowała ze starań o reparacje wojenne ze strony Niemiec.
Polska nie otrzymała od Niemiec odpowiedniej rekompensaty za okrucieństwa II wojny światowej. Straciliśmy 6 milionów ludzi, dużo więcej niż inne kraje, które dostały wysokie reparacje. To nie jest sprawiedliwe, nie może tak zostać.
Tymczasem niemiecki dziennik Die Welt oskarża Warszawę, że staraniami o wypłatę reparacji podważa powojenny ład w Europie.
To dzisiaj Niemcy są krajem, które wspierają putinowską Rosję, która narusza prawo międzynarodowe.
Niemiecki dziennikarz, krytykując polskie władze, nie cofa się także przed taką groźbą.
Kurs, który obrał prawicowo-konserwatywny rząd w Warszawie, przypomina czasy międzywojenne.
Wiadomo, jak w 1939 roku zakończył się dla Polski okres międzywojenny. Gazeta sugeruje też, że spłata reparacji mogłaby wpłynąć na przebieg granicy na Odrze i Nysie. W konsekwencji na zabraniu przez Niemcy przyznanych Polsce po wojnie ziem zachodnich.
No i to jest, proszę Państwa, znacząca nowość, to pojawienie się wątku granicznego w niemieckiej publicystyce, w niemieckich mediach. To pokazuje w pewien sposób rozdrażnienie sprawą reparacji u naszych zachodnich sąsiadów. Andrzej Rafał Potocki, wielki znawca Niemiec.
Niemcy coraz bardziej reagują alergicznie na żądanie reparacji, zwrotu kosztów, które tutaj wojsko niemieckie się dopuściło i administracja cywilna za te zniszczenia i zaczynają używać już powoli dosyć niebezpiecznej retoryki, co świadczy o tym, że tracą nerwy. Niemcy mają w ogóle problem wizerunkowy i to się wiąże na przykład z przyjęciem uchodźców. Bardzo dużo głosów w Niemczech to są takie głosy, które mówią, no ściągamy uchodźców, bo my jesteśmy winni rozpętania II wojny światowej, tych wszystkich zbrodni, my jesteśmy dobrzy teraz, my pomagamy wszystkim. A z drugiej strony ewidentna historia, gdzie Polska, która poniosła największe straty najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej, nie dostała praktycznie od Niemców ani centa i teraz słusznie domaga się tych reparacji. W związku z tym Niemcy żyją w takim pewnym dylemacie, no właśnie, i stąd ta nerwowa reakcja.
Roszczą sobie prawa do także etycznego, moralnego przewodzenia w Europie. Mówią, myśmy przepracowali nazizm, mamy prawo pouczać innych, a w sprawie tak oczywistej, kiedy te krzywdy są ewidentnie niewyrównane, nawet nie uczyniono realnego, znaczącego gestu w stosunku wobec Polski.
W związku z tym Niemcy próbują teraz tą retoryką zastraszyć Polaków, żeby dali sobie spokój z tym żądaniem reparacji, bo inaczej wyciągniemy z worka te demony, które do tej pory w tym worku były schowane, czyli po prostu kwestia granic zachodnich i tak dalej. No tak nawiasem mówiąc, jest to ze strony niemieckiej pobrzękiwanie szabelką. No bo umówmy się, jakie Niemcy mają środki na to, żeby te granice z powrotem przywrócić. Już pomijam fatalny stan Bundeswehry. No do takiej konfrontacji na pewno by nie doszło.
Oznaczałoby, że trzeci raz państwo niemieckie burzy ład, tak jak zburzyli
po Wersalu. Tak teraz by próbowali zburzyć po raz następny. Ale niemniej jednak, no to wymaga ostrej reakcji polskiego rządu i należy dalej w tym kierunku i tłumaczyć światu tę niesprawiedliwość, którą nasz naród ponosi ze strony Niemców, bowiem Niemcy praktycznie nie oddali nam ani centa z tego, co nam tutaj zniszczyli. No może trochę nam oddali, ale to jest dużo za mało.
Ryszard Makowski, czy te nasze starania mogą przynieść powodzenie?
No, tego nie wiem. No. Natomiast mój taki znajomy Bogdan Szostkiewicz ma fundację, która zajmuje się szacowaniem tych strat naszych wojennych. Okazuje się, że w 1946, a do 1947 te wszystkie straty zostały spisane. I oni się opierają na tym dokumencie, starają się przeliczyć to.
Komisja Arkadiusza Mularczyka również korzysta z tych powojennych danych. To jest, no właśnie, ważny zasób źródeł.
No właśnie, więc te dane gdzieś tam powstały już od razu po wojnie. To nie jest tak, że musimy teraz sięgać bardzo daleko pamięcią i wyszukiwać tego wszystkiego, więc to zostało spisane. I on nawet twierdzi, że te 800 miliardów, o których się teraz mówi, że to jest kwota zdecydowanie zaniżona. No, co najmniej
nieoficjalnie miliard z dużym kawałkiem, to są takie dane.
Bilion.
Ale on mówi, że to jest mniej więcej 1,6 bln. Tak. Więc tutaj, natomiast no, czy Niemcy nam to kiedykolwiek zwrócą? Jeżeli będziemy na nich naciskać, to jest szansa. Jeżeli nie będziemy naciskać, to na pewno nie będą się z tym wyrywać. No.
Ja bym tylko tak krótko chciał przypomnieć jedną historię, taki kamyczek do tego niemieckiego ogródka. Mianowicie, że zniszczenie Warszawy nastąpiło po powstaniu warszawskim, takie definitywne. Choć umowa kapitulacyjna powstańców warszawskich przewidywała, że Niemcy pozostawią Warszawę w spokoju. Natomiast łamiąc umowę kapitulacyjną, po pierwsze zniszczyli Warszawę, a przedtem ją obrabowali. Mają w ogóle podwójną podstawę.
Ale jeśli chodzi o zniszczenie Warszawy, to zniszczyli ją także Rosjanie, bo w Międzylesiu, tam gdzie moi dziadkowie mieszkali, na podwórku stała u nas jakaś chałubica czy jakaś armata i jeszcze w styczniu 45 z tej armaty strzelano w kierunku Warszawy, więc Warszawa była zniszczona.
Po tej operacji niemieckiej wysadzania domu po domu.
Ruski niewiele zrobili.
Reparacji.
Tak, minister spraw zagranicznych niemiecki Rolf Nickel napisał.
Ambasador, przepraszam bardzo. Ambasador
Niemiec
w Warszawie.
W Warszawie, tak. Napisał właśnie, że był to pakt właśnie pakt o nieagresji.
Odnosząc się do paktu Ribbentrop-Mołotow, ambasador zamieścił taki zdanie, w którym mówi pakt o nieagresji potępił, ale nazwał to paktem o nieagresji, choć był to pakt o agresji.
Naturalnie jest, wiadomo, że ten tajne protokoły, bo tam były liczne te tajne protokoły właśnie dołączone do tego dokumentu, mówiły nawet o tak detalicznych i szczegółowych sprawach, jak państwa, właśnie Niemcy i Rosja, domawiały się, że będą niszczyć polską propagandę polską, zarówno na terenach zajętych przez Rosję, jak i na terenach zajętych przez Niemcy. Czyli to były rzeczywiście no, niezwykle takie szczegółowe dokumenty. No, odpowiedział na to były minister spraw zagranicznych Polski Waszczykowski właśnie, który jako wojownik twierdził, że naciski mają sens. Walka walka ma sens i my wiemy o tym, że informowanie świata o historii II wojny światowej właśnie, to znaczy nawiązując do faktów, a nie do narracji niemieckiej lub rosyjskiej, mają sens, bo to się sprawdza. Ja widzę,
czyli reparacje są też nośnikiem przywracania prawdy w debacie europejskiej, światowej.
I presja ma sens, wiemy to, wiemy to doskonale, już to sprawdziliśmy i ja obserwuję to na przykładzie Brytyjczyków, prawda, którzy wiedzą coraz więcej na temat prawdziwej historii Polski. I w tej chwili wyprodukowano nowy spot, znaczy Polska wyprodukowała nowy spot, który będzie kolportowany w 142 miejscach na świecie, to w bardzo ważnych miejscach, jak na przykład londyńskie War Museum, Muzeum Wojny. W Londynie. Tak. Więc to jest niezwykle ważne. Presja ma sens. I ja myślę, że to jest krok po kroku ku reparacjom, czyli ku sprawiedliwości.
Jacek Łęcki.
Tu są dwa ciekawe nowe elementy. Po pierwsze, że w tej sprawie wypowiada się premier, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam wcześniej jego tak wyraźnych wypowiedzi w tym.
Czyli tak jakby Polska powoli podnosiła coraz wyżej tę kwestię.
Rangę tej kwestii, tak. To jest oficjalna wypowiedź premiera, co więcej właśnie skierowana
do... Chociaż to nieco tam media zmanipulowały, bo to nie, premier nie powiedział żądamy, znaczy raczej opisał sprawę, prawda?
I to też jest ciekawe, tak. że to stanowisko premiera, ono jest takie, powiedziałbym, wyważone. To znaczy on mówi, ta sprawa nie jest zamknięta. Tak. A jak ją rozwiązać? No to jest jakby osobne pytanie, tak? W jaki sposób, tak? Ile, jak, kiedy, na jakich zasadach? Ta sprawa nie jest zamknięta, tak jak chcieliby Niemcy. I każdy Polak, wydaje mi się, który obserwuje publicznie tą kwestię reparacji, wie o tym, że ta sprawa nie jest zamknięta i że do niej trzeba będzie prędzej czy później wrócić. Nie uciekniemy od tego i Niemcy też od tego nie uciekną. Dobrze byłoby, żeby jakby tą sprawę dosyć wyraźnie stawiać. I druga rzecz, która jest w tej sytuacji, wydaje mi się, charakterystyczna i ciekawa, to, że dokładnie w tych dniach, kiedy padają te słowa i kiedy toczy się ta rozmowa, mamy rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow, zwaną na Zachodzie paktem Stalin-Hitler. Dokładnie tego samego dnia minister spraw zagranicznych Niemiec uważa za stosowne złożyć wizytę właśnie w Rosji i tam, że tak powiem, prezentować shake handy z towarzyszami radzieckimi. Przepraszam, oni się jakoś troszkę inaczej nazywają, ale to mniej więcej o to chodzi.
Ale wyglądają tak samo.
Tak samo. I dokładnie narracja niemiecka wpisuje się w tej chwili w propagandę rosyjską. Więc jak oni nas pouczają na ten temat, to jest naprawdę takie no bardzo słabe. Ja pamiętam, jak byłem w muzeum w Katyniu, gdzie jest ta haniebna wystawa, którą zrobili Rosjanie właśnie w Muzeum Katyńskim specjalnie, gdzie tam właśnie sprawa tego paktu Ribbentrop-Mołotow jest pokazana dokładnie w taki sposób. No trzeba się było dogadać o pokoju, no to Niemcy się dogadali. Nie ma słowa o dodatkowym pakcie, na przykład dodatkowym tych protokołach. Nie ma słowa o tym, że miała być podzielona Polska. Oni tą historią manipulują bardzo sprawnie i konsekwentnie i dzisiaj się okazuje, że Niemcy to kupują. No to naprawdę jest
niepokojące. Może chcą, proszę Państwa. No właśnie z 1 września, z walką o prawdę, z zabiegami o prawdę, zbiega się także sprawa wizyty Donalda Trumpa, no bo obecność amerykańskiego prezydenta w dniu tak ważnej rocznicy będzie, może być przynajmniej pewną dźwignią polskiej opowieści, prawdziwej opowieści o II wojnie światowej. Posłuchajmy, co prezydent Andrzej Duda mówił o zbliżającej się wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Bardzo się cieszę, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej, bo obecność lidera, głowy no, największego mocarstwa na świecie jasno pokazuje ten właśnie element prawdy historycznej. Tak bardzo, bardzo ważny, że to był początek II wojny światowej i jak on wyglądał. Także no, jestem z tego zadowolony, że pan prezydent przyjął zaproszenie. Natomiast co do szczegółów wizyty, one jeszcze, jak państwo wiecie doskonale, cały czas są w detalach uzgadniane. I mam nadzieję, że będzie to wizyta udana i że ten właśnie element bardzo dla nas ważny, jakim jest 80. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, będzie tutaj w godny i w należyty sposób podkreślony.
Czy Donald Trump może być taką dźwignią, która poniesie tę polską opowieść? Mieliśmy piękne przemówienie Donalda Trumpa podczas jego pierwszej wizyty o powstaniu warszawskim, o polskim losie, wystąpienie programowe. Teraz może być coś podobnego?
No za pierwszym razem świat dowiedział się z tego przemówienia, co to było powstanie warszawskie, bo do tej pory to jedyne powstanie, z czym świat sobie kojarzył Polskę, to było powstanie w getcie. Także każdy przyjazd prezydenta USA do Polski jest takim lewarem na cały świat, który pomaga nam tę naszą narrację, znaczy pomaga wybrzmieć tej naszej narracji, a szczególnie w sytuacji, kiedy Rosjanie za wszelką cenę bronią się od tej odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, bo te wszystkie manipulacje rosyjskie przy pakcie Ribbentrop-Mołotow są de facto spowodowane tym, że gdyby oni uznali, tak jak było rzeczywiście, jak historia pokazuje, no to nie ma dwóch zdań. Oni są tak samo odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej jak Adolf Hitler, bowiem gdyby nie rosyjski nóż, sowiecki nóż w plecy 17 września, nie wiadomo, czy Hitler w ogóle by Polskę zaatakował. I tutaj przyjazd Donalda Trumpa może tę naszą narrację wynieść na cały świat. Dlatego ta wizyta, choć celem tej wizyty głównym nie jest walka z rosyjską opowieścią, tylko troszeczkę inne cele, to niewątpliwie 80-lecie wybuchu II wojny światowej, podniesione do rangi międzynarodowej poprzez przyjazd prezydenta USA i innych przedstawicieli dużej polityki na świecie, niewątpliwie powinno zostać przez rząd polski wykorzystane do tego, żeby na świat wybrzmiało, że to my byśmy byli ofiarą, a natomiast agresorów było dwóch.
W 2009 roku ówczesny premier Donald Tusk zaprosił ówczesnego premiera Rosji Władimira Putina na uroczystości 70. rocznicy zakończenia. To było to słynne Westerplatte. Teraz nie było zaproszenia dla Władimira Putina. Czy słusznie?
No, to są jednak dwie różne rocznice, tak? Rocznica zakończenia wojny, gdzie no, wszyscy byli w koalicji antyhitlerowskiej już w 1945 roku. No i tutaj Związek Radziecki też chciał, nie chciał. Jak został zaatakowany, też się musiał bronić, więc tam ta obecność może...
Nie, to też było 1 września.
To 1 września
2009 roku.
A to przepraszam, to w takim razie pomyliłem. No w każdym razie trudno powiedzieć, czym Donald Tusk się kierował wtedy. Podejrzewam, że taką po prostu polityczną poprawnością, że zaprasza się wszystkich do świętowania, tak samo jak się zaprasza przedstawicieli Niemiec.
Pytanie jest takie, czy zaproszenie Władimira Putina teraz mogło się skończyć dobrze?
Nie, teraz nie.
Mogło się skończyć czym? Przemówieniem, którym by pewnie obraził, przesłoniłby wszystko. Prawda?
Wiemy, jaka jest ta rosyjska retoryka. Wiemy, jaka jest ta rosyjska linia propagandowa i można się było spodziewać tutaj co najmniej jakichś, powiedzmy, zgrzytów dyplomatycznych, więc może lepiej nie, a ten sygnał też to jakby my wysyłamy wyraźny sygnał do Rosji. Nie akceptujemy tego, będziemy się przed tym bronić, będziemy mówili naprawdę jak było. I trudno. Wy macie swoją narrację na temat II wojny światowej, gdzie wy jesteście ci biali, a my wiemy, że ta sytuacja była inna. Bez was II wojny światowej prawdopodobnie by nie było i to wyście na nas napadli we wrześniu 1939 roku, tak samo jak Hitler.
Panie Elżbieto, tak, ale Donald Trump jest w Europie Zachodniej, na Zachodzie zwalczany, tak? On jest zwalczany dokładnie tak samo jak polski rząd.
Nawet przez brytyjskich konserwatystów.
Tak, właśnie. Jest zwalczany. Czy w związku z tym to jego przesłanie przebije się?
Ale oczywiście. Gdzie jest Donald Trump, tam są światowe media. Będzie BBC, będzie CNN, będzie China News, prawda?
Pytanie, czy pokażą, bo media Bombay światowe Today potrafią też nie widzieć rzeczy oczywistych.
Ale BBC World Service z pewnością pokaże, prawda? A to idzie również w cały świat. Ja jestem pewna właśnie, może z komentarzem jakimś, ale jestem pewna, że będzie pokazane. To będzie ogromne wydarzenie z naszego punktu widzenia, niezwykle dobre promocyjnie i bardzo dobrze, że nie zaproszono Władimira Putina, ponieważ Rosjanie prowadzą bardzo brutalną politykę i mogłoby dojść do iskrzenia, to znaczy do zaprezentowania tej alternatywnej putinowskiej koncepcji początku wojny właśnie. Natomiast nam chodzi o co innego.
No byłby chaos komunikacyjny.
My gonimy jak gdyby informacje czy wizje II wojny światowej z punktu widzenia faktów, z polskiego punktu widzenia, bo w tej chwili no, świat no, jest niedoinformowany na ten temat, a jeżeli jest poinformowany, to jest ta informacja lewicowo-liberalna. Wobec tego bardzo dobrze, że będzie tylko Donald Trump. Nie wyobrażam sobie, żeby nie powiedział kilku zdań, ponieważ to nie, nie leży w jego jak gdyby charakterze, prawda?
Lubi być, bo
on
w
musi być.
Ale też warto powiedzieć jedną rzecz, że Donald Trump jest akurat tym prezydentem amerykańskim, który wydaje się, że akurat historię tej części świata, w której my jesteśmy, rozumie lepiej chyba niż inni prezydenci.
Tak, zdecydowanie
lubi o nich opowiadać.
No w każdym razie prezydenci ostatnich kadencji, bo ja nie mówiłem o na przykład o Ronaldzie Reaganie, który
on jest
też
trochę z pokolenia chyba jeszcze tego, które powojennego.
Ja
tak?
myślę,
które
że jest jeszcze coś innego. No ma żonę, która pochodzi z
z
Europy Środkowej, że tak powiem. Tak?
Ryszard Makowski, jeszcze tutaj Jacek Łęcki mówił Heiko Maas w Moskwie i to też pokazuje, jak ważny jest ten sojusz polsko-amerykański.
Ta wizyta, no, to ona ma dwa wymiary w mojej ocenie. Pierwsze to właśnie to, że jednak Stany Zjednoczone cały czas są tym największym mocarstwem światowym i to, że to mocarstwo nas wspiera, no, jest jakimś też przekazem dla naszych sąsiadów, a widzimy, że to, co się dzieje w Europie, no, Europa jest niby bardzo stabilna, ale miłość niemiecko-rosyjska kwitnie cały czas. I to właśnie to, co wspominał właśnie Jacek o tym pakcie Ribbentrop-Mołotow i jakiegoś tam czczeniu go przez wizytę znaczy, ministra
to w języku dyplomacji to jest albo kompletna gafa i
no, to nie jest, nie, to
albo to
nie
jest
ma
sygnał,
kompletnych
tak?
gaf. To jest sygnał.
No,
więc dlatego dobrze, że mamy jakieś takie wsparcie mocarstwa, które rzeczywiście jak trzeba, to interweniuje w różnych miejscach świata. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że nie będzie musiało u nas interweniować. Drugim wymiarem tej wizyty Donalda Trumpa jest też nasz rynek tutaj miejscowy.
Wewnętrzny.
Jesteśmy cały czas w kampanii przedwyborczej i te opowiadania, jak to Polska jest izolowana, jak to Polską się nikt nie interesuje, no nagle przyjeżdża najważniejszy prezydent świata do nas, więc to też jest taki przekaz dla tej naszej opozycji. Ta opozycja będzie gdzieś tam w kontach zgrzytać zębami.
Jak to ktoś kiedyś powiedział między innymi o Grupie Wyszehradzkiej i innych polskich inicjatywach, że nie ma rzeczy tak wyśmiewanych i jednocześnie tak uważnie obserwowanych, jak to, co robi Polska w polityce regionalnej i międzynarodowej. Andrzeju, przepraszam, bo temat kolejny. Dymisja wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. No, duża sprawa, dużo głosów w tej materii. Posłuchajmy.
Portal Onet.pl oskarżył Łukasza Piebiaka o organizowanie akcji nękania niektórych sędziów. Portal napisał o kontaktach Łukasza Piebiaka z kobietą o imieniu Emilia, która miała anonimowo rozsyłać m.in. do mediów kompromitujące sędziów materiały.
Fundamentem, można powiedzieć, również naszego działania, no, to jest przestrzeganie pewnych standardów.
Michał
Jeżeli
Dworczyk.
Ktoś standardy łamie, niestety musi odejść.
Łukasz Piebiak sam podjął decyzję o rezygnacji z funkcji.
Moja rezygnacja wynika z poczucia odpowiedzialności za powodzenie reformy. Ma chronić sprawę, której służę, a nie dawać satysfakcji oszczercom. Ich kłamstw dowiodę przed sądem.
Taka decyzja ze strony pana ministra Piebiaka została podjęta i ja tę dymisję przyjmę.
Z jednej strony mamy już tradycyjnie bardzo szybką reakcję obozu rządzącego, który dymisjonuje ministra zamieszanego w sprawę, mówi takie są nasze standardy. Z drugiej strony mamy opozycję, która mówi za mało, chcemy więcej, wyżej. Z trzeciej strony mamy także no, niewygodne pytania do opozycji, choćby informacje o tym, że w Inowrocławiu, gdzie prezydentem jest ojciec szefa sztabu Koalicji Europejskiej Krzysztofa Brejzy, istniał specjalny wydział
propagandy,
który też prawdziwe farmy troli, prawda, prowadził i atakował przeciwników prezydenta miasta. Jak podsumować tę sprawę, co z niej wynika? Andrzej Rafał Botocki.
No wyraźnie widać ze sprawy, mam na myśli Ministerstwo Sprawiedliwości, że tam mamy do czynienia generalnie z dosyć dziwnymi relacjami między w środowisku sędziowskim. Jest to walka osławionej kasty z resztą świata, która przybrała wymiar hejtu. I ten hejt się dzieje nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od dawna. I te stosunki są tak napięte, że każdy, tak jak minister Piebiak, który przedtem był członkiem tej kasty, a potem stanął po drugiej stronie, był hejtowany przez tą kastę, spotykał się z ostracyzmem, bowiem reakcje te są nad wyraz ostre w tym środowisku sędziowskim. I stąd jest ta kontrreakcja. Oczywiście, że jest to ze wszechmiar naganne, co zresztą spotkało się z dymisją ministra Piebiaka. Niemniej jednak ten problem istnieje i sądzę, że to rozwiązanie, właśnie wprowadzenie tego kodeksu etyki jest tutaj bardzo właściwie, bowiem ta kłótnia w środowisku sędziowskim przybiera rozmiary szkodliwe dla samego wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim dla orzekania.
Jacek Łęski.
Tam jest bardzo ciekawy wątek tej sprawy, mianowicie wątek taki, że ta grupa, która była parę osób i ta słynna Emilia S. Szy, chyba teraz się tak mówi, Emilia Szy, która kolportowała różnego rodzaju informacje, wysyłała do dziennikarzy i tak dalej. Pytanie jest takie, czy opinia publiczna ma prawo interesować się w ogóle tym, kim są sędziowie? Czy ma prawo interesować się tym, czy na przykład sędziowie prowadzą, że tak powiem, przyzwoito...
Znaczy, bo te materiały, niezależnie jak ona je pozyskała, które ona publikowała, no, miały same w sobie dość dużą moc rażenia i były przykład, wstrząsające
czasami. Na przykład były tam przykłady kompletnie nieodpowiedzialnego zachowania się sędziów na niwie, że tak powiem, prywatnej.
Wizyty
głupiego
w Tajlandii,
zupełnie.
W celach...
Tak, i teraz jest pytanie, czy opinia publiczna miała prawo to poznać. Osobna kwestia jest taka, jak się zachowywali wobec tego dziennikarze. Czy weryfikowali te informacje, czy nie, jak je tam dalej obrabiali. Natomiast tutaj mamy kliniczny przykład odwracania kota ogonem, ponieważ bardzo brutalna walka z sędziami zaczęła się tylko w tym momencie, kiedy ruszyły reformy wymiaru sprawiedliwości i pewna grupa sędziów opowiedziała się za nimi, tak? I je wspierała. I ci ludzie byli naprawdę hejtowani od samego początku. I te brutalne i bardzo nieczyste chwyty w tej kampanii były od samego początku.
Teraz opozycja mówi, pokażcie listy poparcia nazwiska osób, które wsparły kandydatów do KRS-u.
No, być może po to,
pokażcie po to, żebyśmy ich mogli zmiażdżyć, zniszczyć.
Tak jest, być może po to, żeby robić billboardy, tak jak już był taki przykład, że jednego z sędziów na billboardach wzywano do tego, żeby z czegoś tam zrezygnował, bo było jego imię i nazwisko podane i tak dalej. To były te metody presji. I prawdopodobnie to wśród tych, którzy byli w ten sposób traktowani, też po prostu im, krótko mówiąc, nerwy puściły i zachowali się nieodpowiedzialnie, no więc ponieśli konsekwencje. Z drugiej strony ci, którzy sterowali tego typu kampaniami i którzy byli zaangażowani w bardzo ostre polityczne działania, są wynoszeni na piedestały, mówią, sędziowie niezłomni, tak, prawda, sędzia Łączkowski, który gdzieś tam kombinował z fałszywym listem.
Sędziowie, którzy ordynarnie skazywali ludzi ścigających korupcję na więzienie, twarde więzienie, proszę
Państwa. No to ci ludzie dzisiaj tam, po tamtej stronie są wynoszeni na piedestały. Tutaj są traktowani ci, którzy naruszyli zasady w sposób kategoryczny i szybki.
Pytanie tak. Pytanie brzmi, tutaj pan redaktor zadał bardzo interesujące pytanie. Czy społeczeństwo ma prawo wiedzieć właśnie o tych wyprawach, prawda, do Tajlandii, gdzie mówiono, prawda, wiadomo, że
ale
to jest...
opozycja mówi, czy rząd ma prawo, czy ludzie władzy mają prawo takie informacje dystrybuować,
to
tak,
jest
organizować akcje
dziennikarstwa śledczego, prawda? Oczywiście, ale z pewnością społeczeństwo ma prawo wiedzieć o takich sprawach. Wczoraj byłam właśnie, czy można prosić o zbliżenie, na konferencji tu w Warszawie.
Jest.
Dostaniemy? Taki, tak. Dobrze. Więc powiem, na wszelki wypadek, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało na Rakowieckiej w Muzeum Żołnierzy Niezłomnych oraz Więźniów Politycznych Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To jest 23 sierpnia. Obchodzi się, celebruje właśnie na całym świecie, a tu Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało spotkanie. I bardzo interesujące przemówienie miał właśnie minister Ziobro, który pokazał, zasygnalizował właściwie całą historię naszego wymiaru sprawiedliwości od 30 lat, od 89 roku i czemu i dlaczego ta historia skutkuje takimi konsekwencjami właśnie jak wojna wewnątrz wymiaru sprawiedliwości. Rzecz polega na tym, zwrócił uwagę na, oczywiście na to, że nie było lustracji, prawda, co jest jak gdyby grzechem pierworodnym tego, co się w tej chwili dzieje, ale u nas jest jeszcze inna sprawa, mianowicie wiemy, że istnieje, prawda, istnieje ten trójpodział władzy. Jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. U nas Do tego w ostatnich czterech latach, bardzo silnie doszlusowała czwarta władza, zwłaszcza część, prawda, ta lewicowo-liberalna. I co się okazało? Okazało się, że władza wykonawcza jest atakowana przez część władzy ustawodawczej, przez część władzy
sądowniczej
właśnie i przez część mediów. To znaczy, zostało to, ten układ, trójpodział czy czwórpodział władzy został u nas po prostu zdekomponowany,
wykrzywiony
i właściwie będziemy musieli zaczynać to układanie tego trójczwór podziału władzy, zaczynać to od początku. A właściwie jeszcze jedno zdanie właśnie, że władza sądownicza jest właściwie jak gdyby forpocztą, jest ta część lewicowo-liberalna mediów, za którą właśnie, z której czerpie jak gdyby informacje właśnie ta część władzy sądowniczej, która atakuje władzę wykonawczą.
Panie Elżbieta, panie Ryszardzie, w tej sprawie.
W takiej karykaturalnej sytuacji, bo ta kasta sądownicza, która widzimy jak działa, te wyroki na przykład na pana Najsztuba, który miał swoje kolizje samochodowe na pasach, znaczy kolizję potrącił akurat kobietę. I poza tym ta kasta, która to tam roztargniona jest, tam przywłaszcza sobie różne 50 zł na stacjach benzynowych.
To się może zdarzyć obiektywnie.
Może się oczywiście zdarzyć, ale nagle w tej sytuacji okazała się niezwykle pokrzywdzona. No. I teraz w zasadzie powinniśmy współczuć, że są tak hejtowani. No z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby na poziomie ministerstwa ktokolwiek mógł wchodzić w jakieś koneksje z kimś z internetu, kto występuje pod nickiem, pod jakimś tam pseudonimem, więc tutaj to są rzeczy też niewybaczalne, ale generalnie to co mamy, to mamy zupełnie niedokończoną reformę wymiaru sprawiedliwości. Bo ten wymiar sprawiedliwości praktycznie nie działa. No dla mnie takim efektem tego wymiaru sprawiedliwości jest to, że prokuratura prowadziła, chyba jeszcze prowadzi, sprawę klątwy tego przedstawienia. Przez 3 lata prowadzi tę sprawę klątwy. Nic się nie udało z tym zrobić i po prostu to jest też kwestia, że ten nasz wymiar sprawiedliwości jest sparaliżowany, że ta reforma,
sprawy, panie Ryszardzie,
reforma się nie udała.
Na które nie ma prostej odpowiedzi, ale proszę Państwa, ważne pytanie.
Ale w przypadku klątwy odpowiedź jest prosta. No, to jednak jest jakieś bluźnierstwo i to bluźnierstwo potem pomogło robić te następne bluźnierstwa, które teraz mamy pod tymi hasłami LGBT. Bo gdyby wtedy się z tym jakoś udało rozprawić tak, jak się należało, bo jest to co się tam dzieje na tej klątwie, która cały czas jest i na to nie ma żadnego paragrafu. Państwo polskie jest bezsilne. No to jest trochę bez sensu.
Ale jest konstytucja.
Jest bluźnierstwo.
Proszę Państwa,
pytanie o konsekwencje polityczne tego wszystkiego, co się dzieje, bo była sprawa lotów marszałka Kuścińskiego, teraz ta sprawa wiceministra Piebiaka i tej hejterki. Widać, że strategią opozycji jest szturmowanie, prawda, próba szantażu moralnego, paniki moralnej, histeryzowania kraju, przesłonięcia tych wszystkich osiągnięć rządu na polu socjalnym, gospodarczym, porządkowania
braków.
Także w kwestii bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Czyli mówiąc krótko, w momencie, kiedy nie ma debaty, czy też sporu, wojny, powiedziałbym, programowej, no to się zaczyna wojna personalna, tak?
To jest najprościej plan opozycji, prawda?
To jest najprościej wywołać.
Tak,
to jest najprościej wywołać i rozkręcić wokół
nas
sprawy,
jest takie modne
wokół
teraz...
sprawy, to teraz mi proszę pozwolić dokończyć, wokół sprawy, która nie jest oczywiście do wyjaśnienia, ale która jest jakimś tam incydentem, rozkręcenie histerii, jakby się tutaj Armagedon działo, tak jakby tutaj
takie
państwo się trzęsło.
Wzmożenia kilkudniowe, prawda?
To jest oczywiście histeria po to, żeby nakręcić nastroje przedwyborcze. Jest to element bardzo brutalnej kampanii wyborczej i jeszcze się możemy do października spodziewać tego typu rzeczy nieraz, no po prostu.
Pytanie, czy to jest kwestia Inowrocławia jeszcze pozostaje, która w żaden sposób nie jest symetryczna do tej sytuacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, bowiem tam po prostu szef kampanii wyborczej głównej partii opozycyjnej osobiście, jak mówią świadkowie, prowadził wydział hejtu za pieniądze podatnika.
Ale także według świadków ten wydział zajmował się nie tylko jakby przeciwnikami prezydenta, ale on również w sprawach ogólnopolskich.
Miał przerzuty na politykę ogólnopolską.
Wilu samorządach, których włodarze pomylili rolę i zajmują się polityką krajową, takie wydziały działają. Można
to nawet nie tyle pomylili rolę, tam się dopuścili przestępstw.
Argumentacja, że to jest niewielkie miasto i tam wino w Wrocławiu, kto tam się mógł tak... No a tak, ale internet jest wszędzie ten sam, także dzisiaj...
Tak samo można PiS,
na Syberii oczywiście.
Tak jest, i farmę troli można w Bieszczadach zainstalować.
Pan Ryszard Makowski, przepraszam.
Teraz jest takie modne powiedzenie teraz farmy troli, ale te farmy troli przecież działy nas oficjalnie. Gazeta Wyborcza, TOK FM, News.
Panie Ryszardzie, to może być procesowe, prostuję tutaj. Protestuję, nie prostuję, a protestuję.
Nie, to już teren do wcipu. Ale w Wino Wrocławiu działała prawdziwa farma troli, a to, co można powiedzieć właśnie o tej pani, jak ma na imię
jedna
pani...
Trolenka. Jedna farmerka, tak. To było farmerka.
Będziemy wracali do tej sprawy. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują. Są to Radio Warszawa, współgospodarz, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy księdza Henryka Zielińskiego, stałego uczestnika audycji, który nie mógł być z nami. Ja dziękuję Elżbiecie Królikowskiej, dziękuję. Avis, Jackowi Łęskiemu, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu, dziękuję. I Ryszardowi Makowskiemu. Państwo życzę miłej soboty, miłej niedzieli. Zapraszamy za tydzień. We'll be right back.